Zazwyczaj, kiedy tak myślimy o największych życiowych osiągnięciach, o tym takim, wiesz, starannie wypracowanym, bezbłędnym życiorysie, no i obudowanej latami reputacji, to traktujemy to jako naszą ostateczną siłę.
Zdecydowanie.
To jest nasza tarcza, nasz kapitał, taki absolutny fundament tożsamości. Większość takich, wiesz, poradników psychologicznych powie nam, że no, na tym właśnie należy budować pewność siebie.
No tak, to standardowa ścieżka.
Ale spróbujmy na chwilę całkowicie odwrócić tę logikę. Zastanówmy się nad tym, co, jeśli nasze największe sukcesy, nasz taki, wiesz, najbardziej godny pozazdroszczenia status i te wszystkie rzeczy, które dają nam poczucie niezachwianej wyższości, są w rzeczywistości największą i najbardziej paraliżującą przeszkodą w jakimkolwiek prawdziwym rozwoju.
O, wow, no to podejście uderza w same podstawy tego, jak my w ogóle funkcjonujemy w społeczeństwie.
Prawda.
Znaczy, jesteśmy kulturowo wręcz zaprogramowani, żeby gromadzić zasługi i na ich podstawie definiować swoją wartość, tak?
Mhm. Zbudowanie tożsamości na pochodzeniu, na wykształceniu, czy, no nie wiem, na moralnej czystości, to jest mechanizm stary jak świat. Zrzeczenie się tego całego kapitału i dobrowolne uznanie go za całkowicie bezwartościowe, no to brzmi dla ludzkiego umysłu wręcz irracjonalnie.
Absolutnie irracjonalnie.
Bo to wymaga nie tylko zmiany poglądów, wiesz. To wymaga całkowitego demontażu własnego ego.
Jasne. I dokładnie w centrum tego takiego irracjonalnego psychologicznego demontażu dzisiaj się znajdujemy. Naszą misją w tej dogłębnej analizie jest zbadanie, no, niesamowicie fascynującego materiału źródłowego.
Mhm.
Mówię tu o notatkach z wykładu doktora Matthew Harmona. Skupiamy się na liście do Filipian, a konkretnie na pierwszych 14 wersetach trzeciego rozdziału.
Zgadza się. Szukamy tam ostatecznego wzoru czegoś, co określa się mianem umysłu chrystusowego. Wcześniej, w tym drugim rozdziale, przykładem takiego myślenia byli współpracownicy apostoła Pawła, czyli Tymoteusz i Epafrodyt.
Tak.
Ale teraz następuje zmiana wagi ciężkiej. Sam Paweł wchodzi na scenę i po prostu kładzie na stole sekcyjnym własne życie. On staje się ostatecznym studium przypadku.
Z historycznego i teologicznego punktu widzenia to, co analizuje dr Harmon, to jest zapis radykalnej zmiany paradygmatu.
Mhm.
Mamy do czynienia z człowiekiem, który w swoim starożytnym, żydowskim kontekście miał absolutnie wszystko.
Był na samym szczycie.
Dokładnie. Reprezentował szczyt drabiny społecznej, intelektualnej, religijnej. Jego autorytet był po prostu niepodważalny.
Jasne.
A kiedy ktoś taki postanawia drastycznie zredefiniować system wartości, to nie jest tylko jakaś tam akademicka debata o pojęciach.
No nie?
To jest potężne trzęsienie ziemi, które po prostu kwestionuje fundamenty każdego systemu religijnego opartego na ludzkich zasługach.
Zanim jednak zbadamy to trzęsienie ziemi, wiesz, i to, co w ogóle po nim zostało, musimy spojrzeć na to, co Paweł robi na samym początku.
Tak.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Zanim zacznie dekonstruować swoje dawne życie, on instaluje w umysłach Filipian pewien specyficzny mechanizm obronny.
Mhm.
Rozpoczyna od kategorycznego nakazu, pisze, radujcie się w Panu. I w materiałach doktora Harmona jest bardzo mocno podkreślone, że to w ogóle nie jest sugestia.
Absolutnie nie.
To nie jest jakaś, wiesz, terapeutyczna porada, żeby, nie wiem, znaleźć swój wewnętrzny spokój po ciężkim dniu.
No tak, wypij herbatę i się relaksuj.
Dokładnie. To jest twardy, wojskowy niemal rozkaz, który ma działać po prostu jako bezpośrednie zabezpieczenie.
Właśnie. I fascynujące jest tutaj to, że zazwyczaj traktujemy radość jako produkt uboczny naszych okoliczności.
Zgadza się.
Kiedy jest dobrze, no to odczuwamy radość, prawda? Tymczasem w tym tekście radość to jest świadoma postawa teologiczna, to jest głęboko zakorzeniona pewność wynikająca z tego, kim jest Chrystus i co osiągnął.
Mhm.
Paweł wyraźnie pisze, że powtarzanie im tego wezwania do radości jest dla nich, cytuję, bezpieczne.
Bezpieczne.
Tak, radość nie jest tutaj ucieczką od rzeczywistości, ale raczej takim murem obronnym.
I przyszła mi tu do głowy, wiesz co, pewna analogia, taka zmiana perspektywy.
Ciekawa jestem, dawaj.
No bo często myślimy o radości jako takiej relaksującej muzyce w windzie. Jest nam miło, bezpiecznie, tak bezstresowo.
Mhm. Muzyczka gra w tle?
Tak. Ale z tej analizy wynika, że radość to raczej to jest zaawansowane oprogramowanie antywirusowe.
Wow, świetne ujęcie.
To nie jest bierny stan. Kiedy ci fałszywi nauczyciele próbują zainstalować w umysłach wierzących systemowego wirusa, takiego wirusa, który mówi, że wiesz, że na status przed Bogiem trzeba sobie samemu zapracować, no to właśnie ta głęboka, wdzięczna radość z tego, co już zostało zrobione, natychmiast oflagowuje tę naukę jako złośliwe oprogramowanie.
Zgadza się.
Ona po prostu aktywnie blokuje zagrożenie.
To jest bardzo celna analogia, bo to zagrożenie, o którym mowa, było naprawdę niezwykle realne i agresywne.
Mhm.
Niemal w tym samym oddechu, wiesz? Zaraz po wezwaniu do radości, Paweł przechodzi do frontalnego ataku. W greckim oryginale, i to jest super ciekawe, używa potężnej, niemal takiej uderzającej aliteracji opartej na literze K na kapie.
Tak, czytałem o tym.
Wystrzeliwuje z siebie ostrzeżenia przed psami, złoczyńcami i tymi, którzy okaleczają ciało.
Mhm.
W angielskich przekładach czasem się chwyta tę grę słów jako moc, malefactors, mutilators. To jest niesamowicie bezkompromisowa retoryka.
I tu muszę się stanowczo zatrzymać, powiem ci, bo mam z tym problem.
Dlaczego?
No, czytamy teksty Pawła, w których, wiesz, nieustannie przewija się motyw radykalnej miłości, łaski, przebaczenia, cierpliwości.
No tak.
A tu nagle słyszymy, jak ten sam człowiek wyzywa swoich oponentów od psów i okaleczających ciało.
Brzmi ostro.
Z dzisiejszej perspektywy to brzmi brutalnie, wręcz całkowicie niechrześcijańsko. Dlaczego tak wytrawny teolog i duszpasterz używa wręcz rynsztokowego języka wobec innych nauczycieli? Znaczy, czy to nie jest zaprzeczenie jego własnemu przesłaniu o łasce?
Wiesz co, no na pierwszy rzut oka faktycznie może to tak wyglądać, ale trzeba zrozumieć stawkę tej konfrontacji.
Okej. Okay.
Łaska nie oznacza tolerowania toksyn, które dosłownie zabijają duszę. W starożytności psy to nie były takie urocze domowe maskotki, z którymi wychodzimy na spacer.
No jasne, raczej nie bawiły się piłeczką.
Zdecydowanie nie. To były drapieżne, padlinożerce, grasujące po śmietniskach, przenoszące choroby itd. I nazywając tak swoich przeciwników, Paweł stosuje bardzo celowy, taki drastyczny zabieg retoryczny.
Mhm.
Ci nauczyciele twierdzili, że poganie, żeby w ogóle stać się częścią ludu Bożego, muszą poddać się fizycznemu obrzezaniu. A Paweł, on po prostu odwraca ich własną argumentację.
Odbija piłeczkę.
Tak. Mówi wprost, to co oni robią, straciło już jakiekolwiek znaczenie duchowe. To już nie jest znak przymierza, to jest po prostu fizyczne okaleczenie, mutilacja.
Znaczy, on celowo uderza dokładnie w to, z czego oni byli najbardziej dumni.
Zdecydowanie. On uderza w sam rdzeń ich teologii, no bo ta teologia zagrażała samej istocie Ewangelii. Jeśli zbawienie zależy od, nie wiem, fizycznego rytuału czy ludzkiego wysiłku, no to krzyż traci sens.
Pełna zgoda.
Paweł przypomina, że to wierzący są, cytuję, prawdziwym obrzezaniem. Nawiązuje tu do tych starych obietnic ze Starego Testamentu o obrzezaniu serca, prawda? O takiej wewnętrznej transformacji.
Mhm.
Prawdziwe wielbienie, prawdziwa relacja odbywa się teraz w Duchu Bożym, a nie za pomocą skalpela. Ci fałszywi nauczyciele, no oni próbowali wepchnąć wolnych ludzi z powrotem do klatki systemu opartego na zewnętrznych modyfikacjach.
I w tym momencie tutaj robi się naprawdę ciekawie.
Słucham.
No bo skoro ci przeciwnicy tak bardzo chełpili się tymi swoimi fizycznymi atrybutami, wiesz, swoim rodowodem, rytuałami i tym całym pochodzeniem, to Paweł mówi, chcecie grać w tę grę? Zobaczmy, kto ma lepsze karty.
Dokładnie.
Wyciąga asy z rękawa.
I wyciąga swoje własne, przed konwersją Minesivi. To jest, słuchaj, to jest życiorys, który w tamtym świecie otwierał absolutnie każde drzwi.
Tak, on zaczyna wyliczać z taką wręcz chirurgiczną precyzją. Mówi obrzezany ósmego dnia, co, wiesz, co oznaczało, że nie był żadnym konwertytą, ale od urodzenia należał do bardzo prawowiernej, rygorystycznej rodziny.
Zgadza się.
Potem dodaje z narodu izraelskiego, no i oczywiście uderza punktem z plemienia Beniamina.
O, i ten szczegół z plemieniem Beniamina to nie jest tylko historyczna ciekawostka, prawda? To jest potężna deklaracja lojalności i czystości.
Mhm. Jak to dokładnie działało?
Słuchając tego, pierwsi odbiorcy od razu wiedzieli, co on ma na myśli. Paweł mówi po prostu, nie pochodzę z byle jakiego rodu. Reprezentuję to ramię Izraela, które, wiesz, które nie uległo masowej apostazji. które zachowało wierność, podczas gdy inni tworzyli własne kulty i w ogóle odeszli od prawdziwego Boga.
Okej, czyli taka elita elit.
Tak. To jest deklaracja bycia częścią elity z elity. Krwi, która nigdy nie uległa jakiemuś tam historycznemu rozcieńczeniu przez kompromisy z pogaństwem.
Czyli to była czysta religijna arystokracja?
Absolutnie.
A on potem podbija stawkę jeszcze wyżej. Mówi Hebrajczyk z Hebrajczyków. Co do prawa, faryzeusz. Znamy dzisiaj to słowo faryzeusz głównie w negatywnym świetle, ale wtedy, w tamtym czasie, faryzeusze byli symbolem takiego absolutnego oddania.
No tak, budowali ten słynny płot wokół prawa.
Dokładnie, zbudowali ten gigantyczny, intelektualny i praktyczny system zabezpieczeń wokół prawa mojżeszowego, wiesz, żeby nawet tak przypadkowo nie złamać najdrobniejszego przepisu.
Mhm.
Ale jest w tym doskonałym CV jeden punkt, który zatrzymuje mnie po prostu za każdym razem. Paweł pisze z taką nieskrywaną wręcz dumą, cytuję, co do gorliwości prześladowaca Kościoła.
Tak, to jest mocne.
Z perspektywy współczesnego czytelnika to, no, powiedzmy sobie szczerze, to brzmi jak przyznanie się do terroryzmu. Jak można było wpisać niszczenie ludzi jako swój życiowy atut do CV?
To jest fascynujący moment takiej, wiesz, psychologicznej szczerości z jego strony. Żeby to w ogóle zrozumieć, musimy całkowicie odrzucić nasz współczesny filtr praw człowieka.
Mhm.
Bo w systemie, w którym atoromał Paweł, herezja była traktowana jak śmiertelna choroba zakaźna zagrażająca, wiesz, przetrwaniu całego narodu. Jego motywacją, chociaż dziś nas to przeraża, nie był jakiś sadyzm.
Jasne.
To była po prostu patologicznie pojęta ochrona świętości Boga.
Wiesz, no dokładnie taka analogia przyszła mi do głowy podczas lektury tych materiałów. Wyobraźmy sobie współczesnego, bezwzględnego dyrektora operacyjnego potężnej korporacji.
Okej.
Okay. On wpisuje w swoje CV informację, że własnoręcznie zniszczył i wręcz doprowadził do bankructwa 3 mniejsze raczkujące firmy konkurencyjne. W świecie biznesu, takim świecie, który ceni drapieżność, to jest dowód na to, że ten człowiek jest lojalny wobec swojej firmy do absolutnych granic możliwości.
Mhm. Pójdzie po trupach do celu.
Tak. Nie cofnie się przed niczym, by zdominować rynek i chronić swoją markę. Paweł był, no, był właśnie takim duchowym menedżerem, prawda? Był gotowy na ostateczne kroki, by chronić czystość i rynkową pozycję swojej organizacji.
Wiesz co, to jest niezwykle trafne porównanie, bo ono świetnie pokazuje mechanizm działania tej jego radykalnej gorliwości.
Mm-hmm.
I co najważniejsze, Paweł kończy to całe zostawienie niesamowitym twierdzeniem. Mówi, że z perspektywy prawa był bez zarzutu.
Bez zarzutu.
Tak, ale musimy to precyzyjnie zdefiniować, bo to wcale nie oznacza jakiegoś urojonego przekonania o własnej bezgrzeszności.
Okej, okay. Czyli on nie myślał, że nigdy nie zgrzeszył?
Nie, w żadnym wypadku. To oznacza, że ten system prawa zawierał bardzo konkretne mechanizmy zadośćuczynienia, jakieś ofiary, rytuały oczyszczające itd., a Paweł po prostu poruszał się w tym systemie z absolutną perfekcją. Kiedy popełnił błąd, natychmiast uruchamiał odpowiednią, z góry przewidzianą procedurę. Zewnętrznie on był idealnie działającą maszyną religijną.
Mhm.
Miał pełne, takie usankcjonowane tradycją prawo do tego, co nazywa ufnością w ciele. Czyli no, przekonania, że Bóg ma wobec niego wręcz jakiś dług wdzięczności za to perfekcyjne, poprawne życie.
I wiesz co? Kiedy już zbudował przed nami obraz człowieka, który, no, powiedzmy sobie wprost, wygrał w tę religijną grę absolutnie wszystko.
Tak.
To następuje takie całkowicie irracjonalne zderzenie. Paweł bierze ten swój idealny życiorys i wykonuje ruch, który, no, z punktu widzenia logiki jest po prostu absurdem.
Zgadza się. A jeśli połączymy to z szerszym kontekstem i przeanalizujemy ten język, jakiego on używa w tym fragmencie, to zauważymy, że to jest profesjonalny żargon starożytnej księgowości.
Mm-hmm. Księgowości?
Tak. To jest dokładne wyliczenie strat i zysków. Paweł patrzy na kolumnę zyski, gdzie znajduje się, wiesz, cała jego tożsamość, jego wysiłek, jego szacunek społeczny, cały ten potężny kapitał moralny. I co robi? Bierze czerwoną linię, wykreśla to wszystko i całkowicie przenosi do kolumny straty.
I wiesz, on nie poprzestaje na takiej chłodnej, księgowej kalkulacji. Używa słowa, które w Grece brzmi, no, brutalnie. Nazywa to wszystko śmieciami. Odpadkami wyrzucanymi do rynsztoka.
Dosłownie ściekami.
Tak. Z mojej perspektywy to przypomina sytuację, w której, nie wiem, jeden z największych miliarderów świata organizuje nagle konferencję prasową i z całkowitym spokojem ogłasza dobrowolne, całkowite bankructwo.
O, dobre.
Rozdaje majątek, zeruje konta. A dlaczego? Bo właśnie odkrył zupełnie nową rewolucyjną walutę. I nagle zorientował się, że te wszystkie jego dotychczasowe miliardy dolarów, nad którymi przecież pracował całe życie, w zestawieniu z tą nową walutą przypominają fałszywe banknoty z gry w Monopoly.
Mm-hmm.
One po prostu z dnia na dzień przestały mieć jakąkolwiek siłę nabywczą.
Ta analogia z Monopoly doskonale obrazuje ten problem względności wartości.
Zgadza się.
Ale wiesz co, zatrzymajmy się na tym na chwilę, bo mechanizm jest tu bardzo fascynujący i pełen napięcia. Zauważmy, co tak naprawdę Paweł wyrzuca do tego rynsztoka.
Okej.
Poza tym błędem prześladowania Kościoła, o którym mówiliśmy, cała reszta, czyli dziedzictwo, przymierze, wierność moralna, to wszystko to były rzeczy obiektywnie dobre. Przecież sam Bóg ustanowił to prawo, prawda? Bycie w przymierzu z Bogiem było ogromnym przywilejem. Nierstwa, zobacz.
Paweł nazywa śmieciami to, co sam Bóg dał swojemu ludowi. To brzmi wręcz jakby napluł na własne uświęcone dziedzictwo.
Mm-hmm. Z zewnątrz tak to może wyglądać, ale i tu leży klucz do zrozumienia umysłu Chrystusowego.
Paweł nie mówi, że te rzeczy same w sobie są złe. On mówi o ich wartości w ujęciu relatywnym. Kiedy stają się one fundamentem, na którym człowiek, wiesz, próbuje zbudować swoją własną sprawiedliwość przed Bogiem, to wtedy stają się toksyczne.
Okay.
Problem polega na tym, że łaska wymaga pustych rąk. Jeśli twoje ręce są, no nie wiem, pełne własnych trofeów, własnej nieskazacielnej moralności czy swojego genialnego pochodzenia, to po prostu fizycznie i duchowo nie jesteś w stanie przyjąć tego darmowego daru, którym jest łaska.
Mm-hmm. Nie masz miejsca. Tak. Twoja tak zwana dobroć dosłownie blokuje ci dostęp do zbawienia. I Paweł to odkrył. Odkrył, że sprawiedliwość to nie jest wypłata za dobrze wykonaną pracę. To jest imputowany, całkowicie przypisany dar.
Rozumiem. Dlatego właśnie musiał pozbyć się kapitału w tej starej walucie, żeby w ogóle móc przyjąć nową.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Czym jest w ogóle ta nowa, potężna waluta, dla której warto ogłosić takie życiowe bankructwo?
Doktor Harmon w swoich notatkach analizuje to, co Paweł nazywa poznaniem Chrystusa.
Zgadza się.
I powiem ci, od razu widać, że to kompletnie rozbija nasze współczesne wyobrażenia o religijności. No bo dzisiaj słowo poznanie kojarzy nam się z taką wiedzą intelektualną, wiesz?
No tak, ze szkołą, z nauką.
Dokładnie. Z zaliczeniem testu z teologii. Pokiwaniem głową i stwierdzeniem, no tak, wierzę w te fakty historyczne. A to, o czym pisze Paweł, jest czymś takim wręcz pulsującym od energii, czymś głęboko empirycznym.
Całkowicie. Poznanie, o którym tu mowa, to intymna, doświadczalna wręcz relacja. Paweł to konkretyzuje, mówiąc, wiesz, że chcę poznać moc jego zmartwychwstania. On nie mówi tu o jakiejś dalekiej przyszłości, o tym, co stanie się kiedyś tam, na końcu świata. Mówi o dynamice obecnej tu i teraz.
Jasne.
To jest siła, która wkracza w nasze codzienne, te takie martwe sfery życia i przynosi realną transformację. To jest moc, która uzdalnia człowieka do przezwyciężania grzechu, do zmieniania zepsutego charakteru, albo na przykład do kochania kogoś, kto na to kompletnie nie zasługuje. To taka, wiesz, aktywna interwencja boskiej rzeczywistości w naszą ludzką słabość.
I z tą niesamowitą mocą, powiem ci, ja mam jeden gigantyczny problem.
Słucham, o co chodzi?
No bo Paweł z jednej strony w jednym zdaniu mówi o pragnieniu doświadczania tej najbardziej spektakularnej siły we wszechświecie, potęgi pokonującej śmierć.
Mhm.
A w drugiej połowie tego samego zdania dodaje, uwaga, chcę mieć udział w jego cierpieniach. Moja logika po prostu tutaj wysiada. Dlaczego człowiek, który właśnie odkrył ostateczne źródło mocy, miałby dobrowolnie pragnąć cierpienia? Cierpienie jest tutaj nazwane darem. Co to w ogóle znaczy? My dzisiaj szukamy mocy po to, żeby uniknąć cierpienia, a nie żeby dobrowolnie w nie wchodzić.
To rodzi ważne pytanie i to jest jedno z najgłębszych pęknięć między mentalnością starożytnego Kościoła a naszą taką współczesną kulturą uników. My traktujemy moc i komfort jako synonimy.
Dokładnie.
A Paweł rozumie, że cierpienie i moc zmartwychwstania to jest wręcz nierozerwalny pakiet wynikający ze zjednoczenia z Chrystusem. Ale zwróćmy uwagę na mechanizm. To nie jest żaden masochizm, prawda?
Mhm.
To nie jest średniowieczne samobiczowanie, które ma na celu odpokutowanie za grzechy, bo to by znów było poleganie na ciele i własnych zasługach.
Racja, to by przeczyło temu, co przed chwilą powiedział o uczynkach.
Dokładnie. To cierpienie wynika wprost ze zderzenia systemów wartości. Jeśli żyjesz całkowicie na prawach tej nowej waluty, o której mówiliśmy, no to całkowicie naturalnie wejdziesz w konflikt ze światem, który nadal twardo operuje tą walutą z monopoliu, czyli wiesz, walutą egoizmu, władzy, jakiegoś statusu.
Zgadza się.
Ostatecznym celem, według Pawła, jest zmartwychwstanie z martwych, ale... Teraz wierzący żyje w takim dziwnym napięciu. W teologii nazywa się to napięciem już i jeszcze nie.
Już i jeszcze nie. Mhm.
Tak, królestwo już nadeszło, prawda? Zwycięstwo jest pewne, ale pełnia chwały to dopiero przyszłość. Teraz jest po prostu czas walki na froncie.
Okej, to rodzi gigantyczne wyzwanie. Takie czysto praktyczne. Założenia są spektakularne, tak? Cel jest wzniosły. Ostateczne zmartwychwstanie gdzieś tam czeka na horyzoncie.
Mhm.
Ale... No przecież żyjemy w brutalnej codzienności. Jak po takim psychologicznym resecie, po ogłoszeniu tego bankructwa, w ogóle wstać z łóżka?
No tak.
Jak w praktyce na co dzień dążyć do tego wzniosłego celu, nie dając się, wiesz, wciągnąć z powrotem w budowanie własnego ego, albo nie dając się sparaliżować błędami przeszłości?
I tutaj Paweł daje niezwykle wręcz precyzyjną, chirurgiczną odpowiedź. Mówi tak. To jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną.
Mhm.
Ale trzeba tutaj bardzo dokładnie zrozumieć mechanikę tego całego zapominania. Wiesz, to nie ma kompletnie nic wspólnego z wyparciem czy z amnezją.
Racja.
Przecież dosłownie kilka zdań wcześniej Paweł w tak niesamowitych, drobiazgowych szczegółach, punkt po punkcie zrekonstruował całą swoją przeszłość.
No trudno mieć amnezję w stosunku do czegoś, wiesz co, właśnie przed chwilą wyrecytowały się z pamięci z takimi chirurgicznymi detalami.
Otóż to. Zapominanie w tym biblijnym ujęciu, o którym pisze Paweł, to jest akt woli. To świadome odebranie przeszłości prawa głosu w naszej teraźniejszości.
Okej.
Chodzi o to, by po prostu nie pozwalać historii determinować naszej dzisiejszej tożsamości i tych decyzji, które teraz podejmujemy. Z psychologicznego punktu widzenia to jest niesamowicie trudne, no bo tak łatwo stajemy się zakładnikami własnego życiorysu, prawda?
Zdecydowanie.
Najbardziej oczywiste jest to w przypadku naszych upadków, takie poczucie winy trzyma nas w miejscu, jak ołowiana kotwica. Ale dr Harmon w swoich analizach wskazuje na coś znacznie bardziej zwodniczego. Mówi, że możemy być zakładnikami naszych i uwaga, dobrych rzeczy.
Zatrzymuję się nad tym, bo wiesz, to brzmi jak taka cicha trucizna dla tak wielu z nas, bo no, łatwo zrozumieć paraliżujący wstyd, ale jak dobre rzeczy, w cudzysłowie, mogą nas zablokować. Wyobrażam to sobie jako sytuację, w której ktoś wychował się w świetnym moralnym środowisku.
Jasne.
Może jest dzieckiem kogoś bardzo zaangażowanego społecznie, nie wiem, duszpasterza czy filantropa. Od małego ma wpajane te właściwe zasady, robi dobre rzeczy. I z czasem, tak zupełnie podświadomie, zaczyna traktować ten swój rodowód i te swoje małe sukcesy jak taką, wiesz, polisę ubezpieczeniową.
Mhm, dokładnie.
I zaczyna po prostu myśleć, no przecież jestem dobrym człowiekiem, z dobrego domu, więc ten mój status jest jakoś tam zabezpieczony. I nagle ten duchowy pęd, to całe gorące pragnienie poznawania Chrystusa zamienia się w takie leniwe dryfowanie.
I to jest to. Dokładnie tak działa ten mechanizm. To jest taka duchowa inercja, która całkowicie usypia czujność. Po prostu zaczynasz polegać na tym, co tam wczoraj włożyłeś do skarbonki.
Mhm.
Paweł wręcz radykalnie odcina taką możliwość. On mówi, słuchaj, niezależnie od tego, czy twoja przeszłość to pasmo obciążających, kompromitujących porażek, czy też, wiesz to, śniący gmach sukcesów moralnych, to po prostu to odetnij. Żadna z tych rzeczy nie może być twoim silnikiem napędowym na tym konkretnym dzisiejszym etapie biegu.
Właśnie, a skoro mówimy o biegu, dr Harmon dzieli się w swoim materiale, powiem ci, bardzo obrazowym doświadczeniem z czasów, gdy sam trenował biegi przełojowe.
O, to było ciekawe.
Zwraca uwagę na taki fizjologiczny i psychologiczny mechanizm tego sportu. Bo okazuje się, że jeśli biegacz na długim dystansie, tak wiesz, namierzy wzrokiem przeciwnika biegnącego 10 czy tam 15 metrów przed nim.
Mhm.
I jeśli dosłownie zablokuje na nim swój wzrok, to wydarzy się coś niezwykłego. Ciało takiego biegacza niemal całkowicie podświadomie, wiesz, bez jakiejś dodatkowej komendy z mózgu, po prostu zacznie przyspieszać.
O, wow.
Będzie dążyć do zniwelowania tego dystansu. Sam fakt absolutnego skupienia wzroku na obiekcie z przodu naturalnie pcha nas do przodu.
To genialnie wręcz ilustruje tę dynamikę rozwoju duchowego, o której właśnie mówi Paweł, wytężając siły ku temu, co przede mną.
Tylko wiesz, w tej historii jest też druga, nieco mroczniejsza strona, bo trener Harmona wyraźnie go ostrzegał, mówił, że najgłupszą i taką najbardziej destrukcyjną rzeczą, jaką biegacz może w ogóle zrobić na wyczerpującej trasie, to jest regularne odwracanie głowy i sprawdzanie, co dzieje się za nim.
No pewnie, traci rytm.
Dokładnie. Po pierwsze, tracisz rytm oddechu i cały pęd, a po drugie, co jest kluczowe w biegach przełajowych, tam teren jest pełen, wiesz, ukrytych korzeni i dziur. Ciągłe takie patrzenie wstecz to jest po prostu absolutna gwarancja, że prędzej czy później zahaczysz o coś nogą i z całym impetem runiesz na ziemię.
Mm-hmm.
Nasz wzrok musi być zablokowany, wręcz ufiksowany na tym jednym, jedynym celem przed nami.
To fascynująca wizualizacja. Zbierając te wszystkie argumenty z analizowanych notatek, no zaczynamy widzieć pełny obraz tego, czym właściwie jest ten tak zwany umysł Chrystusowy.
Zgadza się.
Zobacz, to nie jest jedynie zbiór poprawnych dogmatów, z którymi tak po prostu się zgadzamy, odhaczamy i idziemy dalej.
Nie.
To jest ekstremalnie jednoznaczna, niepodzielna pogoń w jednym kierunku, która jest nierozerwalnie związana z takim brutalnym, bezkompromisowym odrzuceniem prób polegania na sobie samym.
Mhm.
To porzucenie własnego ego. Zrozumienie, że sprawiedliwość to nie jest, wiesz, jakiś projekt do samodzielnego montażu z Ikei.
Świetnie powiedziane. I to zmusza nas do przyłożenia tej teologii do naszego takiego codziennego, rutynowego doświadczenia, prawda?
Dokładnie.
Bo jakże łatwo i no, całkowicie niepostrzeżenie wpadamy w tą samą pułapkę tej tak zwanej ufności w ciele, z którą tak ostro walczył Paweł. Złapmy się, wiesz, na gorącym uczynku.
Dawaj.
W tygodniu, w którym tak sumiennie wykonaliśmy wszystkie swoje obowiązki, przeczytaliśmy dobrą literaturę, wiesz, znaleźliśmy czas na rozwój i na dodatek uśmiechaliśmy się do sąsiadów, to tak podświadomie czujemy, że Bóg patrzy na nas z jakimś większym uznaniem.
No jasne, jesteśmy tacy dobrzy.
Tak. A z kolei w tygodniu, w którym ponosimy, wiesz, porażkę za porażką, wybuchamy złością i totalnie zawalamy plany, to automatycznie zakładamy, że jesteśmy kochani mniej, że tak wiesz, straciliśmy cenne punkty lojalnościowe w niebie.
Mhm, zgadza się.
To jest dokładnie ten sam stary faryzejski system, tylko że w naszym nowym, współczesnym opakowaniu.
Tak jest.
I z dokumentów Harmona płynie taka bardzo mądra, praktyczna rada w tym kontekście. On mówi, że jeśli chcemy przetrwać, musimy obserwować weteranów tej drogi.
Mhm.
Znajdził w swoim otoczeniu ludzi, którzy, wiesz, zablokowali ten wzrok na celu już kilkadziesiąt lat temu i uczyć się od nich, jak utrzymywać tę ostrość widzenia, gdy nasze własne mięśnie już odmawiają posłuszeństwa.
Zgoda, absolutnie zgoda. Bo na koniec dnia, no wiesz, utrzymanie takiej jednoznacznej perspektywy w świecie, który na każdym kroku wręcz krzyczy, próbując sprzedać nam nową wersję religii opartej na naszych własnych osiągnięciach, to wymaga czegoś znacznie więcej niż tylko naszej własnej siły woli.
Mhm, dużo więcej.
To wymaga całkowitej przebudowy umysłu. Takiego zrozumienia wręcz na poziomie komórkowym, że to poznanie, które jest przed nami, ma bezgranicznie, niewyobrażalnie większą wartość niż cokolwiek, absolutnie cokolwiek, co musieliśmy porzucić na starcie.
Dokładnie tak.
Ta fundamentalna, wiesz, zmiana tej życiowej waluty, ona po prostu musi się w nas dokonać nieodwołalnie.
Wiesz, słuchając całego tego rozłożonego dzisiaj na czynniki pierwsze, widząc tak naprawdę, jak ten najbardziej luksusowy życiońs starożytności ląduje z hukiem w rynsztoku, tylko po to, by w ogóle zrobić miejsce dla siły pociągającej nas do przodu, to nasuwa mi się jedna taka potężna myśl końcowa dla nas wszystkich dzisiaj.
Słucham. Zamieniam się w słuch.
Pomyślmy o tym tak. Jeśli nasza własna przeszłość I mam tu na myśli zarówno te, wiesz, najbardziej mroczne, obciążające błędy, których no tak strasznie się wstydzimy, jak i z drugiej strony te najbardziej zaszczytne, pięknie oprawione w ramki osiągnięcia, z których czerpiemy taką wielką dumę.
Mhm.
Jeśli to wszystko zostało tak całkowicie, ostatecznie pozbawione jakiejkolwiek mocy definiowania tego, kim jesteśmy dzisiaj, no to wyobraźmy sobie przez chwilę, na jak zupełnie nową, nieskrępowaną i jakże niewyobrażalnie wolną trajektorię życia można wejść dokładnie w tym momencie. To jest, powiem ci, ten punkt, w którym po prostu kończy się cały ten bagaż, a zaczyna się prawdziwy bieg. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.